Cześć, z tej strony Marta Wujek z mamstartup.pl. Witam Państwa bardzo serdecznie na kolejnym webinarze z cyklu Rozmowy o startupach, który organizuje Strefa Zarządzania Uniwersytetu SWPS i serwis mamstartup.pl. Moim i Państwa gościem jest dzisiaj Konrad Kwiatkowski ze startupu PackHelp. Cześć Konrad, dziękuję, cześć, że zgodziłeś się na to spotkanie, na rozmowę z nami. Zanim przejdę do swoich pytań, może wytłumacz naszym widzom, czym tak naprawdę PackHelp jest.
Jasne, cześć, bardzo dziękuję za zaproszenie, cała oczywiście przyjemność po mojej stronie. Witam też wszystkich, którzy chcieli poświęcić tą godzinę na spotkanie z nami. Czym jest PackHelp? PackHelp jest startupem, a tak naprawdę profesjonalnie nazywa się to Managed Marketplace, czyli w praktyce miejsce, w którym łączymy osoby, które chcą kupić opakowania personalizowane, w większości są to firmy, z producentami, którzy takie opakowania produkują i nami, którzy ten cały proces, tak powiem, pozwalają i łączą te dwie strony ze sobą. Więc w praktyce jesteśmy miejscem, w którym ludzie prowadzący swoją firmę, zarówno mali klienci, jak i duże firmy, mogą dostać spersonalizowane opakowania. Mogłoby się to wydawać proste w dzisiejszych czasach, kiedy jest tyle rzeczy zdigitalizowanych i tak naprawdę mamy mnóstwo fajnych aplikacji, z których korzystamy, że zakup personalizowanych opakowań powinien być czymś uber prostym. Niestety tak nie było, nie jest, więc my staramy się to zmienić na dobre, tak żeby każdy, kto prowadzi gdzieś tam swoją firmę, do ten dostęp do opakowań miał.
A kto jest waszymi głównymi klientami, jeśli mogę spytać?
Wiesz co, to bardzo różnie tak naprawdę, więc to portfolio klientów bardzo się rozrasta i ja też jestem sam nieraz zdziwiony, jacy klienci nowi, jakie nowe zastosowania pojawiają się tak naprawdę, dlaczego klienci szukają opakowań. Natomiast są to bardzo małe firmy, tak naprawdę ludzie, którzy zakładają gdzieś tam to jako taka druga praca, czyli gdzieś tam sobie pracują na etacie, a jednocześnie rozwijają jakąś swoją mniejszą działalność, produkują naszyjniki czy też różnego rodzaju innego biżuterię, więc ta kreatywność tutaj nie ma granic i tych przykładów jest mnóstwo, można je mnożyć. I tak naprawdę zaczynając od takich małych klientów, poprzez gdzieś tam te firmy, które już pozwalają ich właścicielom na utrzymywanie się z tego, więc rzeczywiście ta skala jest większa, aż do tak naprawdę dużych firm, gdzie tą osobą, która z nas korzysta, jest jakiś tam e-commerce manager, brand manager. I rzeczywiście w większości przypadków jest to e-commerce, czyli teraz jeszcze tym bardziej po COVID-zie firmy, które rzeczywiście sprzedają online i realizują wysyłki. Natomiast gro naszych klientów to tak naprawdę również firmy marketingowe, które czy tam agencje reklamowe, PR-owe, które realizują wysyłki dla swoich klientów. Wcześniej, przed COVID-em, to było też mnóstwo eventów, czyli jakieś zaproszenia na tego typu wydarzenia, ale także brand managerowie, którzy kupują opakowania tak naprawdę na własne potrzeby. No na przykład z takich case'ów mamy H&M, który korzysta z naszych opakowań do zapraszania członków swojego klubu H&M Club. Więc rzeczywiście te case'y można mnożyć. W większości znakomite oczywiście są to case'y B2B, natomiast mamy także pana, który co roku na święta zamawia opakowania dla swojej rodziny, więc tak, też w ten sposób łączy ze swoją podobizną, wręcza później prezenty. Więc tak naprawdę tego jest mnóstwo. Rzeczywiście w większości są to sklepy e-commerce'owe, małe, duże. Tutaj ta skala jest przeróżna i to powiedziałbym jest większość. Co ważne też, no ale to też oczywiście można i podciągnąć pod e-commerce. Teraz jest bardzo popularny trend marek D2C, direct to consumer, które tak naprawdę w całości zarządzają tym swoim łańcuchem dystrybucyjnym, produkują i sprzedają towary, więc to jest też taki trend zagranicy, który dosyć mocno do nas puka i obserwujemy, więc też dużo świetnych firm powstaje w tym segmencie. Tak myślę, czy o kimś jeszcze zapomniałem, jakiejś grupie, natomiast myślę, że to jest znakomita większość.
A jeszcze rozszerzając trochę to pytanie, bo rzeczywiście myślę, że większość z nas na co dzień nie zastanawia się nad tym, że rzeczywiście te opakowania ktoś musi produkować, a one są przeróżne. Jak wygląda konkurencja na polskim rynku?
Wiesz co, to tak naprawdę zależy, jakich opakowań szukasz. No jeżeli rzeczywiście chcesz kupić opakowanie zwykłe, bez nadruku, gdzieś tam najprostsze, bez względu na jego jakość, no to takich hurtowni, miejsc, gdzie możesz pójść z ulicy, kupić opakowanie, jest dosyć dużo, czy też sklepów e-commerce'owych, których możesz zamówić te opakowania. Natomiast w momencie, kiedy rzeczywiście chcesz, żeby ono było spersonalizowane w jakiś sposób, czy żeby było dopasowane bardziej do twoich potrzeb, no to tutaj gdzieś tam ten problem robi się większy, w zależności oczywiście od wolumenów, tak? Więc my staramy się też dla każdego klienta, w zależności od jego zapotrzebowań, czy jego głównym zapotrzebowaniem są niskie wolumeny i personalizacja, czy tak naprawdę już gdzieś tam ta skala jest większa, no to staramy się tą naszą ofertę dopasować i tak, żeby on też sobie coś u nas znalazł. No, zanim my wystartowaliśmy z naszą ofertą, to tak naprawdę jeżeli ktoś potrzebował niskich wolumenów typu 100, 200, 300 sztuk opakowań z nadrukiem, to było praktycznie niemożliwe. W takiej tradycyjnej drukarni, która robi między innymi opakowania, gdzieś tam otrzymanie tak niskich wolumenów jest bardzo ciężkie. Więc my rzeczywiście to zmieniliśmy i umożliwiamy takim osobom także wysyłanie w swoich brandowanych opakowaniach. Natomiast gdzieś tam ta nasza oferta też ewoluuje, więc gdzieś tam na pewnym etapie spotykamy się z tym, że po naszych klientów też konkurujemy z większymi drukarniami. Natomiast no, to, co robimy i tak jak rozwijamy produkt i naszą technologię, staramy się no, w pewien sposób przyciągać tych klientów do nas, żeby rzeczywiście te zamówienia realizowali u nas, a nie gdzieś tam u konkurencji. Jeśli patrzeć na taką konkurencję, powiedzmy, bezpośrednią, czyli firmy robiące, powiedzmy, dokładnie to samo, co my, no to w Polsce takowej nie mamy, czyli jeżeli byś to potraktowała jako taki marketplace właśnie do zamawiania opakowań, mocno, mocno wspierany technologią.
Pozwolę sobie przeczytać pytanie od jednego z naszych widzów, ponieważ jest do tematu. Pani Katarzyna pyta, organizujecie opakowania, a co z etapem samego pakowania? Czy tym zajmuje się już sam klient, a wy dostarczacie tylko opakowania?
Bardzo, bardzo dobre pytanie. My jako PackHelp dostarczamy opakowania, tak? Czyli po zamówieniu klienta dostarczamy je tam, gdzie klient nam wskaże. Natomiast obserwujemy rzeczywiście, że ten trend fulfillmentowy i taki full obsługi e-commerce też w Polsce mocno się rozwija, więc my jako PackHelp tego nie oferujemy, natomiast wielu naszych klientów zamawia opakowania gdzieś tam do tych swoich fulfillmentowych magazynów, gdzie odbywa się to pakowanie i wysyłka. My jako PackHelp w Polsce współpracujemy z dwoma firmami, którym jeżeli klient takiej usługi potrzebuje, no to my staramy się to oferować gdzieś tam, więc zarówno jesteśmy w stanie z naszym partnerem takie usługi oferować. Natomiast my jako PackHelp nie, ale chętnie pokierujemy, wskażemy dobry adres, gdzie to można robić i rzeczywiście, jak widać, wiele firm na to się decyduje, czyli de facto właściciel sklepu już sobie dba o marketing, o sprzedaż, o gdzieś tam zarządzanie tym sklepem, natomiast ten proces wysyłkowy wygląda w ten sposób, że on trzyma swoje produkty w tym magazynie fulfillmentowym, gdzie wpada zamówienie i magazyn pakuje to w nasze opakowanie, wie dokładnie, którego opakowania użyć, przy jakiej konfiguracji zamówienia i wysyła. Więc ale my jako PackHelp, to jest na pytanie, nie świadczymy usług fulfillmentowych.
A wracając do samych początków, czy możesz opowiedzieć, kto stoi za całą waszą firmą i jak wyglądały właśnie jej początki? Skąd taki pomysł?
Wszystko zaczęło się mniej więcej 4 lata temu, tak? 4-5 lat temu. Wiesz co, PackHelp zostało założone, tak naprawdę jest u nas sześciu wspólników, sześciu założycieli, co jest całkiem dużo jak na startup. Zazwyczaj jest to około 3 osób, ale w naszym przypadku też no, myślę, że to przez tą działalność i specyfikę działalności, jaką prowadzimy, sam fakt, że produkujemy gdzieś tam na samym końcu produkt fizyczny, który jest dostarczany, gdzie wiele startupów opiera się oczywiście o software, więc powiedzmy tej części biznesu nie mają. W naszym przypadku jest 6 osób, a zaczęło się to w taki sposób, że no generalnie wszyscy jesteśmy też znajomymi i nasza czwórka, która 4 z 6 osób, które zakładały PackHelp, znała się już też dużo wcześniej. I wiesz co, my kilka lat temu, 5 lat temu wszyscy pracowaliśmy w branży reklamowej, realizując kampanię gdzieś tam dla dużych klientów. No i jednocześnie mieliśmy swoich takich gdzieś tam klientów, których obsługiwaliśmy stricte freelancersko i robiliśmy dla nich jakieś projekty. No i uznaliśmy we czterech, że hej, może zmieńmy to w taki sposób, że sami założymy sobie firmę, która będzie te rzeczy dla nich realizowała. No i long story short, poszliśmy tą drogą. We czterech zaczęliśmy realizować te projekty dla klientów. Strony internetowe, komunikacja, social media, więc tak naprawdę digital marketing. No i tylko, że wszyscy przez to, że robiliśmy w serwisówce typowej, gdzie wiadomo, obsługiwaliśmy klientów, realizowaliśmy projekty dla nich, wszyscy mieliśmy jakąś taką potrzebę zrobienia, po pierwsze sprzedawania czegoś namacalnego, celnego, po drugie zrobienia czegoś własnego, gdzie de facto jakiegoś stworzenie produktu, tak? I z tego co pamiętam, rzeczywiście było tak, że jak się domyślasz, kiedy zaczynaliśmy, no i kiedy klient do nas przychodzi z jakimś zapytaniem, czy pomożemy mu z czymś, no to w momencie, kiedy człowiek zaczyna, to pomaga ze wszystkim, więc oczywiście jeden z naszych klientów nas po prostu zapytał, realizowaliśmy dla niego jakiś projekt chyba stricte, oczywiście digitalowy, strona internetowa i potrzebował opakowań do zrealizowania wysyłki. I tak to wyszło, że zobaczyliśmy, że w internecie czegoś takiego nie ma i rzeczywiście to opakowanie jest, dostanie ich jest problem. Mój wspólnik Wojtek i obecnie CEO PackHelpu zrobił research, gdzie tak naprawdę przyszedł nas i powiedział, słuchajcie, to jest dziwne, no jest, sprawdziłem 15 drukarni, połowa generalnie nie odbiera, reszta wymaga maila, jedna chyba chciała faksu, a to było 5 lat temu, więc generalnie dobicie się do tego było, graniczyło z cudem, więc uznaliśmy, że w czasach Ubera i uberyzacji wszystkiego, gdzie możesz wyciągnąć smartfona i załatwić dużo rzeczy, no to dlaczego proces zamawiania opakowań miałby być tak ciężki i niedostępny? No i biorąc pod uwagę nasze doświadczenie w tworzeniu produktów w digitalu, doszedł do nas Arek i Patryk, kolejnych dwóch założycieli, którzy stricte odpowiadali za część technologiczną, no i to jakoś tak razem się poskładało, że w 2016 roku w kwietniu ruszyło Zapakuj To, bo ruszyliśmy jako tylko polska marka w Polsce dla polskiego klienta. I rok po tym, po launchu w Polsce, już ruszyliśmy z marką PackHelp globalną. Wiadomo, z marką Zapakuj To byłoby ciężko podbijać rynki zagraniczne. Natomiast tak, no tak wyglądały te początki, więc rzeczywiście wzięło się tak naprawdę jak wszystko chyba z potrzeby i z tego, że takiego rozwiązania na rynku wtedy po prostu nie było.
No jak widać, potrzeba była trafiona, bo w 2019 roku otrzymaliście dofinansowanie w serii A 10 milionów dolarów, żeby doprecyzować.
Jest to, ma to znaczenie.
Powiedz, na co przeznaczyliście te pieniądze?
Oj, wiesz co, już wydaliśmy. Nie, tak naprawdę głównie postawiliśmy na też rekrutację, bo bardzo mocno urośliśmy od tamtej pory. To jeszcze były czasy mocno przedcovidowe, więc musieliśmy doinwestować też biuro, takie miejsce, żeby po prostu wszyscy chcieli tutaj pracować i żeby wszystkim nam było fajnie. No ale przede wszystkim ludzie, tak? Zainwestowaliśmy w talenty, bo zależało nam przede wszystkim na budowie najlepszego na rynku produktu, a żeby budować najlepszy produkt na rynku, potrzebni są najlepsi specjaliści, więc rzeczywiście zatrudniliśmy sporo ludzi też z innych firm i ten proces rekrutacji trwał dość długo, więc zdecydowanie cała inwestycja, większość inwestycji była w technologię, co opłaciło się, dlatego że dzięki temu stworzyliśmy nową wersję naszego kreatora, czyli narzędzia do projektowania opakowań, która naprawdę teraz w tej nowej formie jest, mogę śmiało powiedzieć, najlepszą tego typu aplikacją na rynku, więc to nam pomogło. Usprawniliśmy mnóstwo procesów naszych wewnętrznych, więc oczywiście głównie to były kwestie rekrutacyjne oraz także inwestycja w marketing, w akwizycję klientów na gdzieś tam nowych europejskich rynkach, bo przede wszystkim tam właśnie teraz się rozwijamy. Ale jeżeli tak miałbym to podsumować, to rzeczywiście ludzie i w związku z tym technologia i tworzenie jej, to były podstawowe założenia właśnie do zbierania tego finansowania.
Mhm. A czy możesz opowiedzieć, zdradzić, w jaki sposób pozyskaliście tego inwestora?
Oj, wiesz co, tutaj najlepiej tym tematem zajmuje się Wojtek, nasz wspólnik. Natomiast wiesz co, no to jest, i to więc myślę, że to jest w ogóle temat na oddzielną rozmowę i można by o tym pewnie gadać godzinę. Natomiast wiesz, to jest tak naprawdę wszystko też bardzo kwestia relacyjna, więc rzeczywiście nam, więc na początku, kiedy ruszaliśmy, rzeczywiście ten to było 5 lat temu, więc też ta branża inwestorów startupowych i w ogóle VC w Polsce była też na innym poziomie, tych funduszy było mniej i w ogóle ta świadomość była mniejsza, więc rzeczywiście najciężej było pozyskać tą pierwszą angel round na samym początku w 2017 roku. My byliśmy też w pewien sposób anonimowi, więc musieliśmy trochę przekonać do tego pomysłu inwestorów. Wielu w to nie wierzyło, twierdząc, że to jest w ogóle biznes nieskalowalny, że my tutaj coś wymyśliliśmy, że to nic z tego nie będzie. No ale znaleźliśmy takich, którzy rzeczywiście w to uwierzyli. Później po kilku latach powiedzieli nam, że tak naprawdę to inwestowali w nas, czyli jakoś tam musieliśmy się dogadać i złapać dobrą przelotkę i że po prostu rozumieliśmy się i wiedzieliśmy, co chcemy osiągnąć, i oni czuli, że jesteśmy w stanie to zrobić, ale to też tak nie bez powodu, bo jeden z naszych inwestorów w jakimś artykule widziałem właśnie, pisał, że i mówił, że na tym początkowym etapie inwestorzy inwestują przede wszystkim w ludzi, tak? No bo tak jak wierzą w produkt, możesz sprawdzić sobie trendy rynkowe, możesz zobaczyć, wierzyć w co, tak jak obstawianie trochę, w co będzie rosło, jak będzie się zmieniały trendy na świecie, czy to jest biznes perspektywistyczny, to jest gdzieś tam jedna sprawa, natomiast z drugiej strony na samym początku wiadomo, że to jest bardzo dynamiczne rozwój, pojawia się konkurencja, pojawiają się różne zmienne rynkowe i ty musisz bardzo mocno podejmować decyzje, czasem pivotować, zmieniać strategię, więc dlatego gdzieś na początku rzeczywiście inwestorzy patrzą też mocno na founderów. Natomiast wiesz, później no to jest już kwestia gdzieś tam też całego procesu fundraisingowego, opowiedzenia tej historii, tak, pokazanie wyników, więc już później po zebraniu tej pierwszej rundy gdzieś tam ci inwestorzy też nam pomogli otworzyć kolejne drzwi, no to też jest zasługa i kupa roboty Wojtka, który gdzieś tam te relacje z tymi inwestorami utrzymuje, i to jest też tak naprawdę robota na pełen etat, żeby z nimi być w kontakcie i odpowiednio ten kontakt utrzymywać i w momencie, kiedy zbieramy rundy, odzywać się do nich i update'ować kole, więc to jest jakby nie patrzeć cały proces. Natomiast no dzięki temu rzeczywiście ten proces fundraisingowy wyglądał rzeczywiście tak, że wychodziliśmy na pewno do wielu funduszy. Były rozmowy różnego rodzaju, tak, i to też kwestia, jakich my funduszy szukaliśmy, no i na samym końcu gdzieś tam to się poskładało. Natomiast rzeczywiście za tym wszystkim stały także liczby, prezentacja, nasz plan, strategia, co chcemy osiągnąć, po co zbieramy te pieniądze, co zrobiliśmy do tej pory, liczby, metryki, więc no nie jest to tak oczywiste i proste, natomiast na pewno przy ostatniej rundzie też pomogło nam to, że mieliśmy bardzo fajne wyniki, wzrosty, generowaliśmy fajne przychody i to wszystko gdzieś tam łącznie z historią, naszą strategią spowodowało, że rzeczywiście tą rundę udało się zamknąć.
Być może wśród naszych widzów są osoby, które są na początku własnej drogi biznesowej i być może zastanawiają się właśnie nad tym, żeby wejść we współpracę z inwestorem. Czy jesteś w stanie dać jakieś trzy takie żelazne według ciebie rady, zasady w kontakcie z inwestorem?
Ja myślę, że to przede wszystkim bardzo dużo zależy od inwestorów, tak? Dlatego że w tym świecie są inwestorzy, którzy też trochę rozumieją, że startup jest something about having fun, w takim znaczeniu, że to jest też, może gdzieś tam generalizuję, natomiast też podchodzą do tego w takim znaczeniu rzeczywiście, że budujesz cool produkt i do tego podchodzisz w taki sposób, że chcesz zbudować coś fajnego i oni uwierzą w to, że ty masz ten potencjał, żeby to zrobić. I będziesz razem z nimi, oni pomogą ci jakoś to też stworzyć, natomiast ty masz tą wizję, natomiast są też inwestorzy, którzy bardzo są skupieni na liczbach i traktują to stricte jako inwestycję, jak każda inna, tak? Pieniądze, które inwestują, mogą zainwestować w taki startup, ale mogą też wrzucić w giełdę amerykańską, w spółki technologiczne i stricte patrzą na stopy zwrotu. Więc myślę, że przede wszystkim, ale to, co jedni i drudzy doceniają, to na pewno to, że bez zawahania wiesz, co robisz, tak? Czyli masz pomysł i kiedy przechodzisz na to, to nie wahasz się z odpowiedziami, tylko tak wiesz, co chcesz zrobić, wiesz, co chcesz osiągnąć, jesteś pewny tego, w co wierzysz i masz na to pomysł, tak? Bo jeżeli taki inwestor wyczuje, że przychodzisz i on ci zadaje pytania i ty de facto zaczynasz, przestajesz sprzedawać ten biznes i ten pomysł, tylko zaczynasz de facto błądzić gdzieś tam i tak naprawdę nie wiesz, co chcesz osiągnąć, to myślę, że to jest na pewno gdzieś tam, na pewno nie pomoże, więc to bym powiedział jako taka główna rzecz. I myślę, że bardzo też być zajaranym, że tak powiem kolokwialnie, tym, co robisz, no bo jeżeli w to wierzysz i często, wiesz, to są bardzo ambitne plany, tak, chcemy rosnąć, tak, chcemy być unicornem, chcemy dojść do jakichś tam wielkich wycen, chcemy zbudować ogromny biznes, więc na początku to jest też coś tam na taki, wiesz, ambicje na skraju szaleństwa, tak, że jak ty chcesz to zrobić, zaczynacie, w ogóle nic nie macie, więc myślę, że to też jest fajnie widziane, że ty masz ten taki drive i ten podejście foundera, że chcesz budować, chcesz tworzyć, chcesz coś robić, chcesz stworzyć coś wielkiego i ta iskra wokół, myślę, że też jest super, super potrzebna. No i na samym końcu taka świadomość, że wiesz, co robisz, to jesteś racjonalny, analizujesz wszystko, masz do tego takie podejście, analityczne, analizujesz liczby, rynek, wiesz, w którą stronę iść. Więc myślę, że słuchaj, to tak jak ze wszystkim w życiu i w relacjach międzyludzkich, trzeba się dobrze sprzedać i pokazać, że rzeczywiście wiesz co robisz i masz na to pomysł i sprzedać własną osobę. Na samym końcu, wiesz, po drugiej stronie są ludzie, tak? Można analizować liczby, można sprawdzać dane, potencjał rynkowy i tak dalej, na samym końcu jest spotkanie człowieka z człowiekiem i są takie rozmowy, gdzie zaiskrzy po prostu, mówię, dobra, ten człowiek zbuduje coś wielkiego. Więc to jest jak zawsze z ludźmi, nie? To są kwestie relacji międzyludzkich, więc myślę, że rzeczywiście to, co powiedziałem, jest super ważne, ale na samym końcu to, jak to się sprzedasz i jak przedstawisz to, co chcesz zrobić, myślę, że ma ogromne, ogromne znaczenie.
Wrócę teraz do tego, co mówiłeś wcześniej a propos inwestycji w wasz zespół, ponieważ w zeszłym roku udało wam się podwoić ilość pracowników. Domyślam się, że proces rekrutacji nie był łatwy. Jak sobie z tym poradziliście?
No, proces nie był łatwy, powiem więcej, my rekrutujemy cały czas. Teraz mamy sporo też osób, teraz sporo rekrutacji otwartych, więc oczywiście także zapraszamy. Natomiast no, to na pewno było jedno z większych wyzwań zeszłego roku, rekrutacja. To w ogóle bez wątpliwości. No dlatego, że musieliśmy zrekrutować bardzo dużo nowych osób na również wysokie stanowiska. Mieliśmy dosyć duże wymagania, jeśli chodzi o doświadczenie takich osób, a jednocześnie nasz produkt jest na tyle skomplikowany i to zarówno jeśli chodzi o ofertę produktów, które sprzedajemy, czyli nawet jeżeli rekrutujemy ludzi do marketingu, sprzedaży, customer service'u, to one bardzo szybko muszą wejść w ten świat druku, technologii druku i tak naprawdę to, z czym to się je i jak się takie projekty wyceni, jak w ogóle z takim klientem rozmawiać. Z drugiej strony nasza część technologiczna i ekosystem, który mamy i stworzyliśmy, też jest już na tyle zaawansowany i na tyle rozbudowany, że wejście takiej osoby stricte technicznej, produktowej, dewelopera, programisty do tego zespołu, no też wymaga jakiegoś onboardingu, więc zderzyliśmy się z taką sytuacją, w której mieliśmy bardzo ambitne plany, jeśli chodzi o wzrosty i mieliśmy super pomysły produktowe, jak co chcemy zbudować, jak chcemy to rozwijać. Nie mieliśmy ludzi, więc ich rekrutowaliśmy, ale wiedzieliśmy też, że ten onboarding potrwa, więc wiesz, odbywaliśmy rozmowę i wiedziałem, że ta osoba tak naprawdę w 100% będzie mogła wykonywać swoją pracę za 2 czy 3 miesiące, bo po prostu tyle to potrwa. Więc rzeczywiście z tym walczyliśmy i na wiele różnych sposobów. No, szukaliśmy własnymi kanałami, też poleceniami, korzystywaliśmy z agencji rekruterskich, z internetu, więc tak naprawdę na wiele różnych sposobów. Ludzie, którzy u nas pracują, też polecali swoich znajomych, którzy ewentualnie byliby zainteresowani pracą u nas. Ale zdecydowanie było to rzeczywiście bardzo, bardzo duże wyzwanie. No trzeba też pamiętać o, bo my już wówczas rekrutowaliśmy głównie w Warszawie ludzi, no a to był rok 2019, więc też wiemy, jak ten rynek pracownika bardzo był w Warszawie głównie widoczny, więc rzeczywiście ta walka i znalezienie wysoko wykwalifikowanych osób, no była bardzo ciężka, więc też w wielu przypadkach patrzyliśmy po ludziach w innych firmach, więc tutaj też duża zasługa dla naszego całego zespołu HR, że te rekrutacje udało się domknąć. I tak, no natomiast te apetyty cały czas rosną i teraz znów stałem przed tym wyzwaniem, bo znów mamy dużą rekrutację, więc próbujemy tych samych sposobów na to. Ale idzie w miarę dobrze, więc mam nadzieję, że się fajnie wszystko zamknie.
A ile osób w tym momencie zatrudniacie?
Wiesz co, w tym momencie mamy otwarte rekrutacje, o ile dobrze pamiętam, na około 20-30 stanowisk, głównie w technologii i szukamy programistów i ludzi, którzy pomogą nam budować produkt. Natomiast czasem na pewno będziemy na przełomie roku i w przyszłym roku bardzo dużo osób rekrutowali do marketingu i do sprzedaży, więc tutaj tak naprawdę myślę, że każdy, kto gdzieś tam w tych okolicach sprzedaż, marketing, produkt, IT, ale także finanse, analityka działa, ktoś tam u nas w najbliższym czasie znajdzie. No my w tym roku dobijemy do około 160 osób chyba, więc te plany są dość ambitne, natomiast w przyszłym roku no to będzie jeszcze więcej osób.
No to robi się powoli duża firma. To nie mogę nie zapytać, czy dalej mówicie o sobie startup?
A to zależy od definicji startupu. Ja myślę, że ta definicja startupu już ja ją widziałem wielokrotnie i za każdym razem kogo bym się nie pytał i będąc na wielu konferencjach, słuchając właśnie jak odpowiadają na to pytanie gdzieś tam już no bardzo wysoko postawione osoby, które wiele osiągnęły, founderzy Slacka, Airbnb, to też zawsze mi to zadało te pytanie, no i każdy odpowiadał inaczej, więc ja myślę, że ta definicja ewoluowała. Co do zasady jest to firma, przedsięwzięcie z globalnym potencjałem i planem na szybki wzrost. i możliwość szybkiego dojścia do takiej globalnej skali. Natomiast ja myślę, że my staramy się i bardzo walczymy z tym, żeby w PackHelp ten mindset taki startupu, czyli organizacji, w której działamy szybko, działamy sprawnie, wdrażamy pewne rzeczy, testujemy i realizujemy fajne projekty. Ludzie fajnie się u nas czują, mają inicjatywę, że mogą sami proponować pewne rozwiązania i być częścią i wdrażać pewne rzeczy, to tą kulturę staramy się właśnie w tym rozumieniu startupu jak najbardziej utrzymać, tak, żeby każdy miał tą okazję, żeby firma, każdy miał okazję być częścią tego wszystkiego, nie działać tylko jak trybik w jakiejś maszynie, tylko rzeczywiście mieć proaktywny wpływ na to, w którym kierunku idziemy. Więc bardzo kultywujemy i staramy się, żeby to tak wyglądało. Więc w tym kontekście myślę, że na pewno jesteśmy startupem i staramy się nim i będziemy zawsze walczyli o to, żeby nim być. Natomiast wiadomo, że w związku z tym, że firma się rozrasta, jest coraz więcej osób, no pewne takie, może nie tyle korporacyjne, nie chcę używać tego słowa, ale rzeczywiście jakieś zasady, procesy muszą powstawać, tak? No bo przy tak dużej organizacji, no bez tego byśmy po prostu nie dałoby się funkcjonować. Natomiast jestem przekonany, że z każdym pracownikiem, z każdym PackHelp, z kim porozmawiacie, to na pewno powie, że jest atmosfera super i fajnie mu się pracuje. Bardzo mało w ogóle osób od nas odchodzi, to są gdzieś tam bardzo nieliczne przypadki, to często podyktowane jakąś sytuacją prywatną, rodzinną, więc myślę, że to jest najfajniejszy wyznacznik tego, że tym startupem w tym znaczeniu cały czas jesteśmy i będziemy walczyć, żeby być im jak najdłużej.
Tu mamy kolejne pytanie a propos tej części o rekrutacji. Rozumiem, że praca tylko w obrębie Warszawy, jak widzę w ogłoszeniach. Co zresztą Polski, gdzie prowadzicie rekrutację?
Wiesz co, to musiałbym zobaczyć, jak to wygląda na naszej stronie teraz, natomiast my już po tak naprawdę COVID-zie znacząco zmieniliśmy swoją politykę, bo rzeczywiście kiedyś było tak, że głównie szukaliśmy ludzi do pracy tutaj w biurze w Warszawie, natomiast teraz jesteśmy dużo bardziej otwarci na pracę zdalną, dlatego że w związku z tym my wprowadziliśmy też politykę pracy zdalnej, remote first tak naprawdę u nas w biurze, więc znakomita większość ludzi pracuje zdalnie teraz, więc w ogóle to nie jest już żadnym, w zależności oczywiście od stanowiska, to de facto jesteśmy remote first, natomiast zawsze jest tak, że team liderzy, menadżerowie trochę o tym decydują, natomiast no, najczęściej robimy to w ten sposób, ktoś nowy dołącza, to zachęcamy, żeby przez pierwsze 2-3 tygodnie, miesiąc był w firmie, żeby się wdrożył w procesy, w ludzi, w to, jak to wygląda, natomiast później takie osoby przechodzą na pracę zdalną, natomiast wiem, że ostatnio widziałem na Slacku, na jednym z kanałów, gdzie witamy nowe osoby, że ktoś dołączył i tak naprawdę przeszedł proces rekrutacji i dołączył zdalnie, więc to nie jest żadnym ograniczeniem teraz tak naprawdę, więc mimo, że jest pewnie na stronie napisane, że Warszawa, to pewnie chodzi o to, że biuro jest tutaj zlokalizowane, natomiast zapraszamy i zachęcamy wszystkich do rekrutacji.
Mam kolejne pytanie od naszego widza. Einerus pyta, czy planujecie wejście na giełdę?
Oj, to bardzo bym chciał. Wiesz co, no zobaczymy. To jest bardzo złożone pytanie. Bardzo dużo zależy od tego, jak pójdzie nam w tym roku, jak pójdzie nam w przyszłym roku. Tych scenariuszy, co dalej, jest mnóstwo. I rzeczywiście gdzieś tam każdy startup i myślę, że każdy founder zadaje sobie to pytanie, w którą stronę to pójdzie i jaki ten scenariusz jest, co z tą firmą się będzie działo. Na pewno jest to jeden scenariusz jakiś, natomiast no na pewno nie teraz w najbliższym czasie, więc może kiedyś, w zależności od tego, jakie będą realia rynkowe, jak będzie szła nam sprzedaż w różnych sektorach, jak też będą wyglądało wszystko wokół, konkurencja, COVID, no to jest tylu zmiennych, że tak naprawdę ciężko wyrokować, natomiast no myślę, że nie jest to naszym gdzieś tam takim pierwszym scenariuszem, do którego chcielibyśmy prowadzić, natomiast wszystko się może zdarzyć.
Czego ci życzę oczywiście. Natomiast Mateusz pyta, jak ważne jest dla was zrównoważone podejście i posiadanie ekologicznych opcji w waszej ofercie?
Tak, jest to dla nas bardzo ważne. W ogóle jak realizując i formując cele na ten rok, jednym z takich 6 głównych celi, które sobie obraliśmy, było właśnie, żeby stać się to bardziej sustainable we wszystkim, co robimy. I to zarówno jeśli chodzi o procesy nasze wewnętrzne, jak i roadmap opakowaniową i produkty, które mamy. Więc jednym z takich właśnie założeń było, żeby rzeczywiście wymienić ten line-up produktowy I sukcesywnie staramy się dodawać wszystkie nowe produkty, które teraz dajemy, staramy się robić tak, aby rzeczywiście one były zrównoważone pod wieloma względami, bo tu nie chodzi tylko o materiały, z których produkujemy, czy tusze, których używamy, czy kleje, ale także chodzi o sposób, w jaki one są produkowane, tak? Czy w jaki sposób partnerzy, z którymi współpracujemy, jak wygląda kwestia zatrudnienia u nich, jak wygląda kwestia też logistyczna, transportu, więc to pojęcie jest bardzo szerokie. Natomiast rzeczywiście wśród tych naszych celów było przede wszystkim, żeby nasza roadmapa produktowa i to, jakie produkty oferujemy, były wykonane z surowców przetworzonych, żeby to były surowce ekologiczne, żeby to były surowce, które podlegają, są kompostowane bądź biodegradowalne, ale poza tym mamy szereg innych inicjatyw, które ku temu dążą. My w ramach współpracy z FSC, to jest taki najbardziej chyba rozpoznawalny i popularny znak, jeśli chodzi o bycie sustainable, to właśnie FSC współpracujemy i można uzyskać certyfikację FSC za pomocą naszej aplikacji. Współpracujemy z taką fajną fundacją One Tree Planted z Kanady, która sadzi drzewa, jak sama nazwa wskazuje, natomiast my mamy taki fajny model współpracy, bo za każdym razem, kiedy zamawiasz u nas produkt, który jest wykonany z papieru, z tektury, my przeliczamy, ile to twoje zamówienie zużyje drzew, tak? Czyli jeżeli ktoś składa jakieś duże zamówienie na 5000 sztuk opakowań dużych, no to mu wyjdzie, że na przykład to jest 5 drzew. I my dajemy mu tą możliwość, hej, dorzuć 5 euro do swojego zamówienia i po prostu posadź te 5 drzew. Więc my co miesiąc robimy... co miesiąc, co kwartał. Robimy darowiznę właśnie dla tej fundacji i wspieramy ją właśnie nasi użytkownicy i klienci decydują właśnie co miesiąc, gdzie te drzewa chcieliby posadzić, bo my mamy na to wpływ, więc to też jest jedna z tych naszych inicjatyw. Więc rzeczywiście był to bardzo, bardzo, bardzo kluczowy trend i projekt na ten rok. Staramy się teraz przy każdym projekcie, który realizujemy, jakoś tą formę tej naszej dedykacji, tego, że chcemy być bardziej eco-friendly, realizować. Natomiast no myślę, że największym wyzwaniem było i jest tak, aby ta roadmapa produktowa rzeczywiście była w 100% produkowana w sposób zrównoważony. No, chociażby ostatnio wprowadziliśmy taki fajny produkt jak papierowe taśmy klejące, czyli one są, jest nadrukowane tak naprawdę papier, a nie plastik. Więc jako alternatywa do takich klasycznych taśm. Więc tak, tych projektów jest mnóstwo. Zrobiliśmy także takie, myślę, fajne nasze wewnętrzne wiki, gdzie mamy kilkanaście różnych pojęć związanych właśnie z byciem sustainable, dotyczy to zarówno materiałów, ale także procesu produkcyjnego i każdy nasz produkt jest na stronie opisany tymi właśnie hasłami, czyli wchodząc na jakąkolwiek stronę produktową, widzimy, które on kryteria spełnia. Więc tak, super, super pytanie, no i rzeczywiście jest to jeden z naszych kierunków na pewno strategicznych.
Mm-hmm. A ja może dołączę do tego pytania, swoje dołożę. Nie uważasz, że teraz jest na rynku tak, że jeżeli ktoś zakłada startup, który produkuje coś właśnie fizyczny produkt, a nie na przykład aplikację, to dzisiaj każdy musi być ekologiczny, bo jakby wymusza na nas ten trend, no nie chcę mówić moda, bo to może nie jest odpowiednie słowo.
Ale to jest, że to zadajmy sobie pytanie, czy to jest dobre, czy to jest złe, bo nawet jeżeli to jest tak, że ci założyciele nie mają takiej potrzeby samemu, żeby być bardziej sustainable, czy produkować rzeczy ekologiczne, to nawet jeżeli jest to moda, i która na nich wymusza w pewien sposób zapoznanie się z tym, sprawdzenie, czy mogliby być bardziej ekologiczni, to tylko lepiej, nie? Więc nawet jeżeli tą pobudką dla kogoś nie jest właśnie wewnętrzne potrzeby, a trend, to myślę, że to działa tylko na plus. Natomiast jest takie pojęcie obecnie greenwashing, które właśnie pokazuje firmy, które bardzo na siłę starają się pewne rzeczy robić i bardzo na siłę być właśnie eco-friendly czy sustainable. Mamy w ogóle cały fajny artykuł o tym u nas na blogu, można przeczytać, zachęcam. I rzeczywiście jest dużo takich przykładów, gdzie nawet jest taki, nie pamiętam tego hashtagu, ale jest hashtag na taki publiczny shaming na Twitterze właśnie firm, które to udają. I ostatnio widziałem właśnie takie zdjęcie chyba Amazona, który wysłał pendrive'a w jakichś tam 3 pudełkach zafoliowanych w ogóle turbo nadprogramowe zużycie opakowań. No ale tak się dzieje, tak jest. Rzeczywiście my wśród naszych klientów też widzimy mnóstwo firm, które wręcz tej frazy sustainable packaging i opakowań, więc mają, wyszukują. Co jest fajne, widzimy też pytania, które te osoby zadają. Też są super. Widać, że tak jakby poziom świadomości wśród naszych klientów jest całkiem coraz większy i zadają fajne pytania, konkretne certyfikaty o to, czy używamy wegańskiego kleju, czy tektura, jaki odsetek gdzieś tam jest z recyklingu, więc ta świadomość rośnie i myślę, że to akurat jest jeden z takich fajniejszych trendów, tak długo, jeżeli on właśnie nie zostanie, nie odwróci się jakoś, nie będzie paradoksalnie działał na szkodę, natomiast no tak długo, jeżeli to działa w dobrym kierunku, to myślę, że tym lepiej dla wszystkich.
Kolejne pytanie od naszego widza. Czy można się z Wami umówić na rozmowę dotyczącą ewentualnego B2B? Jestem producentem oraz autorem innowacyjnych produktów z kategorii premium, ale nie jestem jeszcze na rynku polskim.
Mhm. Zapraszamy oczywiście. Zapraszamy, tak jak powiedziałem na początku, jesteśmy marketplace'em, więc z jednej strony bardzo rozwijamy tą stronę konsumencką dla naszych klientów, natomiast bardzo mocno też budujemy profil naszych vendorów, czyli firm, z którymi współpracujemy, więc my cały czas aktywnie analizujemy sobie portfolio produktowe i de facto produktów, które my możemy oferować i które możemy sprzedawać. Staramy się takich produktów dodawać kilkanaście w każdym roku do naszej oferty, więc jesteśmy super otwarci na współpracę z nowymi producentami, nie tylko polskimi, jesteśmy super otwarci na wprowadzanie nowych produktów, więc jak najbardziej. Jeżeli jest taka możliwość, to ja też zachęcam gdzieś tam do kontaktu. Ja bezpośrednio się tym nie zajmuję, natomiast pokieruję u nas wewnętrznie do osób, które właśnie badają tą roadmapę produktową i szukają nowych produktów, także innowacyjnych. My też wiem, że w tym, co robimy, nieraz gdzieś tam trochę hakujemy rzeczywistość i coś, co normalnie się nie produkuje, czy nadruki, których normalnie się nie wykonuje na jakimś tam materiale, my staramy się to robić, więc jak najbardziej jesteśmy otwarci na wszelkiego rodzaju współpracę, więc zapraszamy.
W jaki sposób można się z Tobą na przykład skontaktować? Przez LinkedIna?
To zapraszam na LinkedInie pewnie. Myślę, że to jest takie miejsce, gdzie odpowiadam, jestem, więc zapraszam.
I kolejne pytanie. Aleksander pyta, czy rekrutacja będzie prowadzona również w Wielkopolsce i czy planujecie Państwo pracę dla przyszłych absolwentów kierunków logistycznych?
Oj, jak myślę, że jak najbardziej. Łącznie z tym, jak się rozwijamy, to też ta logistyka ma ogromne znaczenie. Rzeczywiście w momencie, kiedy zaczynaliśmy od małych wolumenów i rzeczywiście głównie nasi klienci kupowali 30, 100, 200 sztuk opakowań, no to było w miarę łatwiejsze. Natomiast teraz mamy mnóstwo klientów, gdzie naprawdę to są zamówienia już ogromne. Sam ostatnio się zdziwiłem, że do jednego klienta jedno partia zamówienia to były 4 tiry, więc to już gdzieś tam taki konkretny wolumen. Więc jak najbardziej logistyka i dział logistyki też będziemy rozbudowywali na pewno przy większej ilości wysyłek, ale to nie tylko w Europie, także za granicę, także poza Europę będziemy potrzebowali do tego osób, więc myślę, że z czasem na pewno takie osoby się pojawią. Tak jak mówię, to już w zależności od team liderów i managerów konkretnych zespołów, natomiast tak jak mówiłem wcześniej, my już coraz bardziej otwieramy się na tą pracę zdalną i w ogóle staliśmy się remote first i u nas w biurze mimo wszystko gdzieś tam większość ludzi pracuje zdalnie, więc to właśnie Wielkopolskę tutaj nie jest żadnym problemem, więc też zapraszamy.
I kolejne pytanie od tego samego widza. Jak na startupy wpływa rozwój przemysłu 4.0, a w późniejszym czasie 5.0?
Jeżeli interpretujesz startup jako stricte coś, co buduje technologię i jest mocno zakorzenione w technologii, no jak najbardziej myślę, że wszystkie trendy, które są wokół tego i wszystko, co dzieje się wokół technologii, jak najbardziej temu sprzyja. No chociażby patrząc po naszym przykładzie, to jak my automatyzujemy pewne rzeczy i to jak my wdrażamy pewne rozwiązania, to przemysł, który jednocześnie też stara się te jak najnowsze rozwiązania technologiczne u siebie adaptować, więc widzimy też po stronie też producentów, którzy, bo my bezpośrednio jako takiej produkcji, linii produkcyjnej w Bostonie nie mamy, natomiast rzeczywiście my współpracujemy z mnóstwem, kilkudziesięcioma vendorami, producentami w Polsce. Widzimy też to, jak ta technologia i ten przemysł i to, w co oni inwestują i to, jak to się tam u nich rozwija i jak te maszyny i to wszystko się digitalizuje, to myślę, że to jest wręcz konieczne, dlatego że taka działalność jak nasza, gdzie my przede wszystkim stawiamy na automatyzację wszystkiego, na gdzieś tam ten aspekt technologii, na rozwijanie tego w taki sposób technologiczny, no to jak najbardziej, to wręcz musi ze sobą iść w parze. Co my obserwujemy, tak? Co lepiej bądź gorzej, są wiadomo różne firmy. Ogólnie branża poligraficzna w wielu miejscach jest taka trochę old fashioned, bym powiedział, tak? Czyli jest gdzieś tam, często są to firmy rodzinne, gdzie no tam ta firma przechodzi z rąk do rąk trochę i w niektórych z nich rzeczywiście te procesy są bardzo mocno przestarzałe i nawet taka digitalizacja firmy, jak nawet komputery czy procesy leży. Natomiast jest wiele firm, które bardzo sobie dobrze z tym radzą, wdrażają nowe technologie, wdrażają nowe procesy produkcyjne, procesy zarządzania, digitalizują swoje operacje, więc to bardzo, bardzo zależy. Natomiast no my rzeczywiście to widzieliśmy, że zdecydowanie branża produkcji opakowań poligraficznych potrzebuje kogoś takiego jak my, no i myślę, że fajnie się to udaje do tej pory.
Mm-hmm. A czy używacie u siebie robotyzacji procesów biznesowych, czy to jeszcze nie jest ten etap, ta wielkość przedsiębiorstwa, firmy?
Znaczy, wiesz co, tak, no staramy się jak najbardziej implementować różnego rodzaju rozwiązania, natomiast no to wszystko też pomału, tak? No, staramy się coraz bardziej zaawansowane technologie implementować u nas, technologie analizy danych, ale także analizy, także tworzenia projektów opakowań, tak, żeby to automatyzować w pewien sposób. No, my mamy takie fajne założenie, dlatego że wielu naszych klientów, osób, które przychodzi na naszą stronę, przychodzi z takim potrzebą, hej, potrzebuję projektu opakowania. I to, co zauważyliśmy, że rzeczywiście jest tak, że my na naszej stronie często pokazujemy bardzo ładnie zaprojektowane opakowania, ale wiele osób, które wchodzi i jeżeli jesteś małą firmą i nie masz swojego designera, tylko gdzieś tam dopiero zaczynasz, no to możesz po prostu nie umieć takiego fajnego opakowania stworzyć, tak? Więc to, co my robimy i to, co teraz się skupiamy, to chcemy stworzyć, żeby sprawić, aby ten proces projektowania, opakowania de facto trochę dział się za ciebie, tak? Czyli już teraz wdrożyliśmy fajne rozwiązania, takim jakim są paterny, czyli możesz sobie wejść do naszego kreatora i nie musisz samemu gdzieś tam tworzyć tego projektu, tylko możesz wybrać sobie jeden z kilkunastu fajnych paternów, nanieść swoje logo. Natomiast my chcemy to postępować dalej, tak? Czyli chcemy korzystać trochę na podstawie jednego projektu stworzonego przez klienta, automatycznie generować mu inne projekty, innych opakowań na bazie tego designu, który stworzył, czy nawet pójść dalej na bazie gdzieś tam dostarczonych przez klienta materiałów, samemu stworzyć mu projekt opakowania, analizując sobie to, jak ten taki pattern, wzór tworzenia opakowania wygląda. Czyli załóżmy, że zawsze jest logo na górze opakowania, gdzieś tam, nie wiem, adres strony internetowej z boku, no to czy na bazie tego, tych danych, które mamy i czy wykorzystując dane, które otrzymamy od klienta, jesteśmy w stanie na przykład mu taki projekt opakowania stworzyć automatycznie. Więc jak najbardziej my w tym duchu automatyzacji wszystkiego działamy, więc jak najbardziej tego typu rozwiązania staramy się wdrażać. Ale wiadomo, że to też wymaga, tak jak mówiłem, inwestowaliśmy w ludzi, w zespół i w talenty, więc tego typu rozwiązania, z uwagi na to, że w tej branży i w tym zastosowaniu nigdy nie zostały nigdzie stworzone, no to w pewien sposób my je tworzymy od zera, więc dlatego do tego potrzebujemy dużo utalentowanych osób, ale te rzeczy się dzieją. Ja jestem pod wrażeniem za każdym razem, jak widzę gdzieś tam fajne, nowe, produktowe rozwiązania, które od nas wychodzą, czy chociażby pomysły, więc super. Na pewno, naprawdę jest to coś, co daje dużo, dużo radości na co dzień.
Mm-hmm. Kolejne pytanie. Czy zdarza Wam się spotykać na kawę z innymi startupami, które poszukują inwestorów i wychodzą na zagraniczne rynki?
Pewnie. My staramy się tym naszym doświadczeniem dzielić. Pamiętam, jak my zaczynaliśmy i też tej wiedzy szukaliśmy wszędzie i zdecydowanie myślę, że to jest w ogóle jeden z lepszych kierunków, czyli starać się poradzić. My cały czas to robimy. To jest tak, że są inne startupy w Polsce, które też osiągają duże sukcesy, wychodzą na rynki zagraniczne, więc my także spotykamy się chętnie, wymieniamy doświadczeniami w każdym kontekście, w kontekście pozyskiwania klientów, marketingu, zarządzania procesami, budowania technologii, więc jak najbardziej. Natomiast oczywiście ja też przez to, że tak na początku zaczynaliśmy też sam, nieraz starałem się tych rad zasięgać gdzieś tam i rozmawiać z kolegami po fachu, którzy gdzieś tam już wyskalowali, więc my też w miarę możliwości chętnie pomagamy innym i gdzieś tam dajemy radę. Na tyle oczywiście, na ile możemy i potrafimy i umiemy na własnym przykładzie. Natomiast no wiadomo, że gdzieś taka praca i budowanie tego produktu przez kilka lat trochę już człowiek rzeczy zweryfikował, spróbował, testował, więc na pewno jest w stanie coś tam doradzić. Na pewno nie rozwiążemy każdego problemu i nie położymy gotowego rozwiązania, natomiast jeżeli jakkolwiek uda nam się kogoś popchnąć w dobrą stronę i coś doradzić, to ja osobiście będę super, super szczęśliwy.
Czy działacie na rynku rosyjskim, czy tylko europejskie rynki?
Nie, na ten moment nasza oferta jest dostępna tylko w Europie, tak naprawdę kraje Unii plus Szwajcaria i Norwegia i mamy klientów tak naprawdę na wszystkich tych rynkach. Natomiast poza te kraje jeszcze nie wychodziliśmy z różnych przyczyn. Natomiast teraz pracujemy nad takim rozwiązaniem i nad taką ofertą i gdzieś tam zaproponowaniu trochę czegoś nowego, tak żeby to było dostępne na całym świecie. No gdzieś tam to, co nas ogranicza, jeśli chodzi o gdzieś tam taką sprzedaż tutaj, no to jest to, że my wysyłamy namacalną przesyłkę, tak? Więc rzeczywiście wysyłka, zamówienie opakowania tu w Polsce, na przykład wysyłka z Polski do Stanów, no to sam koszt wysyłki, czas, to jest kwestia problematyczna. Do Rosji nie podchodziliśmy, bardziej skupiamy się na penetracji rynków zachodnich i gdzieś tam tu Unii. Jest to prostsze z wielu względów, także jeśli chodzi o przepisy, jeśli chodzi o eksport, wysyłkę i tak dalej, więc z uwagi na to, że my jesteśmy już dosyć, zagnieździliśmy się w tych rynkach, natomiast cały czas można zrobić tam dużo więcej, więc skupiamy się na dalszym penetracji i przejmowaniu gdzieś tam tamtych rynków, natomiast na pewno mamy te plany ekspansyjne i na pewno wszystkie inne rynki i cały świat nas też będzie interesował, natomiast już niedługo rzeczywiście będziemy umożliwiali usługę taką tak naprawdę związaną z projektowaniem opakowań, która będzie dostępna na całym świecie. Więc tak, z czasem jak najbardziej, natomiast mówię, no do tej pory, jeśli chodzi o wysyłkę i sprzedaż drukowanych opakowań, to skupiamy się tutaj na Europie.
Czy produkcja opakowań odbywa się tylko w Polsce?
Na ten moment tak. Na ten moment wszyscy nasi producenci są w Polsce. Z tego co wiem, przy jakichś większych zamówieniach dla dużych klientów z zagranicy realizowaliśmy częściowo produkcję sobie z jakimiś tam producentami lokalnymi, natomiast znakomita większość naszych producentów jest w Polsce. Mamy ich mnóstwo, ale to tak naprawdę wynika z tego, że rzeczywiście z uwagi na to, że oferujemy coraz więcej produktów, potrzebujemy coraz więcej technologii produkcyjnych, a z uwagi na to, że rzeczywiście ten sprzęt i maszyny, które służą do produkcji opakowań są naprawdę drogie, to bardzo ciężko znaleźć jednego producenta, wykonawcę, który de facto ma te wszystkie maszyny, wszystko w jednym miejscu u siebie. Więc dlatego pracujemy z wieloma producentami tutaj w Polsce, dlatego po prostu, żeby dać w zależności od produktu, mieć tą technologię, której potrzebujemy do produkcji.
Czy bylibyście Państwo zainteresowani współpracą z firmą z branży termoformowania, która chce rozwijać swoją działalność na szerszych rynkach? Jeśli tak, na jaki adres przesłać ofertę współpracy ewentualnie?
Ja zapraszam do siebie na LinkedIn, zweryfikujemy. Ja nigdy nie mówię nie, zawsze chętnie każdego rodzaju współpracy rozważymy, czy to właśnie po tej stronie supply'owej czy demand'owej. Jeżeli ktoś produkuje coś fajnego, macie fajne produkty, macie fajną technologię, macie pomysł, czy wspólnie wpadniemy na pomysł, jak moglibyśmy to zaimplementować w naszej ofercie, jakie dodatkowe produkty moglibyśmy dzięki temu zacząć oferować, to jak najbardziej pewnie. My mamy u nas cały dział też za to odpowiedzialny, więc ja wszystkie takie pomysły, które mamy, chętnie tam rzucam i sobie je analizujemy. I fajne wychodzą z tego rzeczy. No, jakiś czas temu odezwała się do mnie znajoma, której chłopak właśnie był też po poligrafii, sam myślał sobie, tworzył jakieś koncepcje na produkty. Odezwał się do nas, bo miał produkt, który chciał zacząć sprzedawać szerzej. No my wtedy nie byliśmy do końca gotowi, żeby go do tej oferty wprowadzić. No ale efekt jest taki, że teraz pracuje u nas, rozwija sobie gdzieś tam swoją działkę i nam super pomaga. Więc tak naprawdę ja zawsze jestem otwarty, rozmawiajmy. Wychodzą z tego fajne rzeczy, więc jak najbardziej też zapraszam.
Wracając na moment do moich pytań, bo też nie chciałabym, żeby nam to umknęło, bo przeszliście również rebranding, zmianę nazwy. Powiedz mi, czy to było skomplikowane? W jaki sposób zadbaliście o to, żeby na przykład klienci się w tym nie pogubili i wiedzieli, że to dalej ta sama firma?
Wiesz co, no rzeczywiście wyzwanie największe było w Polsce, bo w Polsce ruszyliśmy jako Zapakuj To i w pewnym momencie pojawiło się coś takiego jak PakHelp. I na początku mogło to powodować różnego rodzaju pytania i niejasności. Natomiast my zdecydowaliśmy się, to była decyzja, nad którą gdzieś tam ja też długo myślałem, bo podjęliśmy decyzję, że nie będziemy tworzyli brandów lokalnych na Niemcy, Francji i tak dalej. Zdecydowaliśmy, że będzie to po prostu PakHelp. Natomiast mieliśmy brand polski Zapakuj To, który zadziwiająco bardzo dobrze się gdzieś tam zakorzenił. I była duża świadomość, ja to nawet obserwuję nieraz po jakichś forach, że ktoś pyta kogoś o opakowania, zupełnie osoby mi nieznajome i ktoś zupełnie też nieznajoma mi osoba odpowiada Zapakuj To. No i myślę, że po prostu ta nazwa Zapakuj To jakoś tak fajnie się przyjęła i gdzieś tam w Polsce została, więc postanowiliśmy ją utrzymać. W Polsce jesteśmy jako Zapakuj To, mamy polską domenę, polskie logo, polski fanpage, więc tutaj komunikujemy się po polsku, natomiast na wszystkie inne rynki mamy brand PakHelp i tego się trzymamy, więc to był pierwszy taki moment, kiedy może nie wiązało się z jakimś tam dużym rebrandingiem, po prostu stworzyliśmy sobie logo PakHelp obok i zaczęliśmy je gdzieś tam pozycjonować i wychodzić z nim na rynki zagraniczne. W Polsce utrzymując Zapakuj to, komunikując to oczywiście też w Polsce do naszych klientów, że jest taki brand Packel, że to jest oferta zagraniczna i tak dalej, i tak dalej. I myślę, że to fajnie poszło. Natomiast rok temu przeszliśmy rebranding stricte, odświeżenie logotypu, odświeżenie całego ekosystemu marki, odświeżenie kolorów. Po prostu gdzieś tam doszliśmy do takiego momentu i dojrzałości produktowej, gdzie potrzebowaliśmy więcej materiałów brandowych, więcej kolorów, bardziej urozmaicić ten brand, więc przeszliśmy ten rebranding, ja jestem super zadowolony z jego efektów. Jak teraz czasami patrzę na te stare logo, to nie wiem, jakim cudem mogliśmy z niego korzystać. Natomiast to tak jest, że na wszystko jest swój czas i miejsce, więc myślę, że to fajnie weszło i no, jestem super zadowolony z tego, jak to wygląda, więc tak. No, to był proces z mojej perspektywy stricte, byliśmy ograniczeni wręcz tym brandem, no bo brand, tworząc Packel początkowy, stworzyliśmy tylko logo, natomiast tworząc ten nowy brand Packel, stworzyliśmy sobie wszystkie gdzieś tam motywy przewodnie, stworzyliśmy sobie gdzieś tam bardziej brandbook, kolory, więc możliwości zabawy tymi patternami, wzorami i kolorami dawała nam dużo więcej możliwości, a tego potrzebowaliśmy, jeżeli chcieliśmy rozbudować produkt. Ja osobiście bardzo, bardzo go lubię i uważam, że nasz też design robi też świetną robotę, jeśli chodzi o budowanie tego brandu, ale no, jak każdy rebranding, no, jest jakimś wyzwaniem, tak? Zmieniasz pewne rzeczy, no i liczysz się z tym, że może się komuś nie spodobać. Pamiętam, jak Instagram pokazał swoje logo z gradientem, po tym jak zrezygnowali z tego sygnetu ikony aparatu, no to wylało się właśnie bardzo dużo ludzi, którzy mówiło, że nie, że to źle, że to fatalnie, no a teraz wszyscy z tego korzystają, chyba się przyjęło. Więc tak trochę jest rzeczywiście, że czasami zmiana nie przechodzi fajnie, ale takich historii brandingu jest mnóstwo, no to ja nawet ostatnio gdzieś tam o tym pisałem, że rzeczywiście większość tych rebrandingów spotykała się z jakimś oporem, no, z ostatnich czasów nawet logo BMW, które gdzieś tam też zmieniło się w znaczący sposób, no to już każdy musi ocenić, ale też widziałem bardzo dużo negatywnych komentarzy. No my się z czymś takim nie spotykaliśmy. Myślę, że to wyszło nam na plus.
A powiedz jeszcze, jak na wasz biznes wpłynęła pandemia koronawirusa? Bo e-commerce cały się rozwinął, nabrał wiatru w żagle, więc można by wnioskować, że u was również jest podobnie.
Tak, no w ogóle to był bardzo, bardzo ciężki rok i rzeczywiście to jedno z takich największych zaskoczeń zdecydowanie. Słuchaj, no rzeczywiście w momencie, kiedy zaczęły się wszystkie lockdowny i w Polsce i wszędzie na rynkach, no to rzeczywiście to wyglądało w taki sposób, że no my nie wiedzieliśmy za bardzo, co się dzieje, tak? Więc nie wiedzieliśmy za bardzo, co to przyniesie. Nasi inwestorzy gdzieś tam na samym początku, to była też super wartość związana z tym, że współpracowaliśmy razem, no nam dali znać, że coś takiego się dzieje, czego możemy się spodziewać, jak będzie to wyglądało w branży VC, więc to na pewno była fajna wiedza. Natomiast rzeczywiście widzieliśmy też po naszych klientach, że był taki 2-3 tygodnie kompletnego zastoju. Spadł nam o połowę ruch. Wyglądało to w taki sposób, że ludzie w ogóle wstrzymali się wszyscy ze wszystkimi decyzjami, tak? Ktoś, kto już miał jakieś oferty, miał domykać, zakładać zamówienia, to wszyscy wstrzymywali, nie? I tak jakby mieliśmy, ale to potem ja rozmawiałem z wieloma firmami, wszyscy mieli ten taki okres, po prostu chyba to był globalnie, wszyscy byli trochę przestraszeni sytuacją, nie wiedzieli, czego się spodziewać. Natomiast potem wyszedł nam jak najbardziej na plus. No rzeczywiście ten e-commerce super rośnie, więc sklepy, które już sprzedawały online, bardzo mocno ta sprzedaż im wzrosła, po prostu ludzie przerzucili się do zakupów online, to jedna sprawa, a mnóstwo sklepów, które były takie stacjonarne, też zadeklarowały, że przeniosły większość swojej sprzedaży online albo wręcz zamknęły swoje sklepy stacjonarne, więc rzeczywiście widzimy, że te trendy e-commerce i myślę, że teraz doświadczamy prawdziwej rewolucji e-commerce, takiej, która na pewno zmieni sposób, w jaki ludzie kupują i zmieni e-commerce i powstanie z tego mnóstwo nowych produktów, których nawet nie wiemy jeszcze, co nas czekają, bo na pewno obserwujemy tą rewolucję. Zobaczymy, co będzie się działo w czwartym kwartale, kiedy zawsze jest to, wiadomo, święto e-commerce, Black Friday, Cyber Monday, wszyscy się na to szykują. To ja myślę, że w tym roku, ja byłem ostatnio na takim fajnym callu organizowany przez Google, gdzie byli ludzie z największych e-commerce'ów w Polsce, był Rafał Brzoska z InPostu, byli ludzie z X.com'u, z Allegro i trochę opowiadali o swoich doświadczeniach z COVID-u, tak, co się działo, jak wyglądało u nich sprzedaż, no to wszyscy zgodnie powiedzieli, że COVID im pomógł, wręcz wolumeny ilości przesyłek, paczek, sprzedaży online w ogóle super wzrosły, natomiast też wszyscy zgodnie powiedzieli, że szykują się na no super ten czwarty kwartał, bo spodziewają się bardzo, bardzo logicznie, tak, no jeżeli ludzie wszyscy się gdzieś tam izolują, no to wyjście masowo do galerii handlowych, no trochę mija się z celem i jest bezsensowne, a tym bardziej, jeżeli ludzie planują spotkania rodzinne też z seniorami, ze starszymi osobami, rodzicami, dziadkami, no to rzeczywiście pewnie będą woleli te zakupy zrobić online, tak? Więc myślę, że ogólnie mamy do czynienia z takim dużym boostem i dużymi zmianami w e-commerce. Zobaczymy, no natomiast nam rzeczywiście, my to widzimy u nas, tak? Dużo naszych klientów, zwiększyła im się sprzedaż, zwiększyło im się zapotrzebowanie na pakowanie. Wiele firm widać, że zostało założonych w ogóle i zaczynali swój biznes dopiero, a wiele też po prostu przerzuciło się z tych stacjonarnych sprzedaży do online.
Powiedz mi jeszcze na koniec, jakie są wasze najbliższe plany?
Oj, tych planów zawsze jest mnóstwo. To jest tak, że my się śmiejemy, że zawsze dochodzimy po wakacjach do Q4 i siadamy i tych planów jest super dużo. I zawsze ich jest aż za dużo, więc musimy się stopować. No na pewno dalszy rozwój i na pewno to tutaj nic odkrywczego nie powiem. Natomiast to, w co będziemy dalej kierowali swoją uwagę i to, na czym będziemy się skupiali, no to przede wszystkim dalszy rozwój technologii, bo nasza roadmapa produktowa i funkcjonalności, które chcemy wprowadzić, jest ich tego ogromna lista, zarówno dla klientów naszych, ale także naszych drukarni i vendorów, z którymi współpracujemy, więc na pewno będziemy dalej inwestowali bardzo dużo w tą technologię i będziemy chcieli ją rozwijać. Mamy ambitne, globalne plany, tak jak teraz głównie skupiamy się na Europie, tak chcemy stać się tym marketplacem globalnym i sprzedawać na całym świecie. To się wiąże z wieloma też założeniami, projektami, które nas do tego doprowadzą, natomiast gdzieś tam, jeśli patrzymy na taki nasz North Star, no to rzeczywiście na pewno będzie to pogłębienie na tych rynkach, na których już jesteśmy. No na pewno też to będzie zapotrzebowało nie na dużo osób, więc na pewno będziemy dużo rekrutowali, więc te rekrutacje już o nich myślimy i sobie planujemy na przyszły rok. Więc w skrócie myślę, że na pewno technologia, nowe rynki i rozwój, żeby skalować się i utrzymać tempo cały czas, to na pewno. Także takie plany ambitne jak zwykle na kolejny rok, no ale cóż, taka jest droga i staramy się to tempo utrzymać.
W takim razie życzę Ci spełnienia wszystkich planów, zrealizowania ich tak, jak sobie to założycie. Bardzo dziękuję Ci za rozmowę. Dziękuję naszym widzom za uwagę. Przypomnę jeszcze na koniec, że całe nagranie z naszego dzisiejszego spotkania będzie dostępne na profilu na YouTubie Strefy Zarządzania Uniwersytetu SWPS oraz również pojawi się w artykule podsumowującym to spotkanie na mamstartup.pl. W imieniu Konrada, jeśli mogę, zachęcam do kontaktu poprzez właśnie LinkedIna, jak to dzisiaj mówiłeś kilkukrotnie. Jeżeli ktoś chce o coś zapytać, dopytać, bądź ma propozycję jakiejś współpracy. Dziękuję Państwu za uwagę.
Dzięki wielkie, że byliście. Dzięki.